494 metry, pomyślał senator. Tylko tyle, gdy chodzi o czystą arytmetykę. Aż tyle, wziąwszy pod uwagę bujność życia we wszelkich przejawach z tymi najgorszymi włącznie, jakie wyrosło na ulicy, gdzie się urodził i wychował. Powiedział już kilka zdań, objaśniając Janowi specyfikę następnego celu śledczych peregrynacji, ale ani chciał, ani umiał opisywać choćby cząstkę myśli pojawiających się za każdym razem, gdy odwiedzał śródmiejski matecznik, słynną Abramkę. A nie doczekała się wiersza ani piosenki. Jednak rzucona w jakimkolwiek miejscu Łodzi nazwa ulicy Abramowskiego, swoją drogą nie wiadomo, czy zasłużony spółdzielca byłby zachwycony patronowaniem rodzajowi kooperatywy, jaka tam powstała, nieodmiennie prowokowała rozmówcę do rzucenia pełnej frasunku monosylaby a i wymownego zmarszczenia czoła. Te niespełna pół kilometra Żelisławski we wczesnych latach swojego życia przemierzył, idąc, biegnąc, jadąc na rowerze, niezliczoną ilość razy. W sumie wyszłoby z pół równika, albo i cały. Żywsze tempo zdarzało się całkiem często. W nowsze, ale i stare, czasem rozpadające się kamienice ze śmierdzącymi klatkami schodowymi, poszatkowane wtórnymi podziałami na niewielkie klitki ze wspólnym ustępem w korytarzu, upchnięto kiedyś tysiące ludzi. Cały przekrój społeczny Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem czegoś, co dziś nazywa się dźwięcznie patologią. O, takie stłoczenie produkowało serial pijackich awantur, junackich bijatyk, tudzież gangsterskich porachunków. I choć dla swojaka ryzyko załapania się na mniejszy czy większy łomot nie było zbyt wielkie, tempo mijania tego typu ekscesów odgrywało niemałą rolę. Pamięć o świętej Faustynie, przez rok obdarzającej otoczenie cząstkami swego majestatu za ladą spożywczego sklepiku, a tym bardziej świadomość dzielenia w przeszłości wspólnego gniazda z wielkim przyjacielem Łodzi i Polski z Zaodry, Nysy i Łaby Karlem de Deciusem, nijak nie wpływały na temperament tubylców, którzy w zasadzie mieli dość głęboko cały świat zewnętrzny, czyli wszystko to, co nie było Abramką. Senator oprzytomniał. Wjeżdżali właśnie z Kilińskiego i trzeba się było rozejrzeć za miejscem do parkowania. Umówili się wcześniej, że Jan zaczeka w samochodzie. Sprawa, którą mieli do załatwienia, zarejestrowane na słupa karty prepaidowe, wymagała niejakiej dyskrecjonalności, którą trudno byłoby osiągnąć w towarzystwie obcego. Zdobyciem bezpiecznego środka łączności mogli się zająć, ponieważ poprzedni punkt porządku dziennego udało się zrealizować, mimo sporego pogmatwania sytuacji. Przywołany do mieszkania Kozłowski śledczy potwierdził przypuszczenia Zuzanny. Wprawdzie znowu nie było śladów włamania, jednak dyskretne posłużenie się czarodziejskim pudełeczkiem przyniosło efekt w postaci wykrycia pluskwy, zamontowanej perfidnie w stacjonarnym aparacie telefonicznym. O, nie był to żaden cud techniki, od standardowe w gruncie rzeczy urządzenie możliwe do zakupienia właściwie w dowolnym miejscu na ziemi i z tego powodu nie dające żadnej informacji o tym, kto go użył. Jan zgrabnie zneutralizował podsłuch, akurat na czas ustaleń, jakie zebrani musieli poczynić. Ich efektem było ściągnięcie Michała, starszego syna, spakowanie niezbędnego minimum rzeczy potrzebnych Kozłowskiej, wysłanie jej do dalekiej, acz serdecznie zaprzyjaźnionej kuzynki mieszkającej w Skierniewicach, pociągiem. Jan z senatorem ubezpieczali całą operację do chwili zajęcia miejsca w pociągu przez grupę uciekinierów. Nie było jakiejkolwiek przesłanki pozwalającej sądzić, iż ktokolwiek za nimi podążał. Zespół śledczy wrócił jeszcze na chwilę do mieszkania, gdzie Jan z powrotem aktywował pluskwę. A w zasadzie była ona już całkowicie nieszkodliwa, przynajmniej dawała zajęcie podsłuchującym i odwracała ich uwagę od istotnych wydarzeń. Jan martwił się przez chwilę o dobrostan Scheiblera, dopóki senator go nie uspokoił, że Michał zajmie się kocurem po odwiezieniu matki.